każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Bogdan Sadowski, dzień dobry, witam w politycznym podsumowaniu tygodnia. Dzisiaj jesteśmy w składzie od mojej lewej strony. Sojusz Lewicy Demokratycznej reprezentuje Tadeusz Jędrzejczak.
Dzień dobry, witam Państwa, dzień dobry.
Prawo i Sprawiedliwość, Roman Jabłoński.
Witam Państwa.
Leszek Gajda, Porozumienie.
Witam serdecznie
wszystkich. A Platformę Obywatelską, Jerzy Sobolewski.
Dzień dobry, witam Państwa.
I zaczynamy od tego, co powiedział szef izraelskiego MSZ, który w swojej wypowiedzi użył sformułowań, zacytuję, Polacy wessali antysemityzm z mlekiem matki oraz wielu Polaków współpracowało z nazistami. To jest wypowiedź, która odbiła się, jak panowie wiecie, szerokim echem, niejako w geście solidarności. Nie doszło też do spotkania krajów Grupy Wyszehradzkiej, które było zaplanowane w Izraelu. Nawet naczelny rabin w Polsce powiedział po tej wypowiedzi, że stawianie zarzutów wszystkim Polakom znieważa sprawiedliwych i nas, polskich Żydów, którzy jesteśmy tego społeczeństwa częścią. A oliwy do ognia, zdaje się, wczoraj dolał sam minister MSZ Izraela, który powiedział, że nie żałuje swojej wypowiedzi i nie przeprosi za nią. Panowie, czy mamy do czynienia, waszym zdaniem, z najpoważniejszym jak dotychczas kryzysem wzajemnych kontaktów polsko-izraelskich i przede wszystkim jak panowie w tej sytuacji oceniacie reakcję polskiej dyplomacji, premiera Morawieckiego? Zaczyna Jerzy Sobolewski.
Na pewno to są kompromitujące słowa ministra spraw zagranicznych Kaca, który wypowiedział w stosunku do naszego narodu. Tylko podłożem tego jest to, że konferencja, która była zorganizowana w Warszawie, konferencja pokojowa, gdzie niby miały być państwa Bliskiego Wschodu, miała być konferencja pokojowa, ta konferencja była zorganizowana w sposób bezsensowny. Nie dość, że w nieodpowiednim czasie, bo przypomnę, w tym czasie są prawie wybory do parlamentu izraelskiego, gdzie jednak nacjonaliści rządzą w Izraelu i takie wypowiedzi są na wewnętrzny użytek takie korzystne właśnie dla tej partii. Ale konferencja, którą niby zorganizowali Polacy, a w zasadzie pod dyktando Amerykanów w tym czasie, była bezsensowna. I to była praprzyczyna tego, że te wypowiedzi, te spotkania i te wszystkie rzeczy, które zostały powiedziane i na konferencji, i właśnie przez władze Izraela, doprowadziły do tego, że taka sytuacja jest międzynarodowa, jeżeli chodzi o układ polsko-izraelski. Rzeczywiście to jest, można powiedzieć, kryzys bardzo poważny, bo zamiast miała być konferencja pokojowa, stała się konferencją taką prawie wojenną, bo my jesteśmy teraz w bardzo ostrym sporze z Izraelem. I podstawą w ogóle tego, że takie są stosunki obecnie, była między innymi wcześniej, rok temu, ustawa o IPN-ie przygotowana w sposób fatalny przez nasz rząd, przez ministra Jakiego. I od tego się wzięły te takie negatywne stosunki, układy z Izraelem. Nie wiem, do czego to dąży, do czego to się sprowadza, jak to się zakończy, bo z tego wczorajszej wypowiedzi widać, że jednak ta sytuacja jest dalej eskalowana. Nikt nie chce przeprosić za to. Poza tym oprócz tego są wypowiedzi i innych, przypomnę, wypowiedzi dziennikarki amerykańskiej i mediów amerykańskich i zachodnich w bardzo negatywny sposób wypowiadają się właśnie o tej sytuacji, ale tak jak powiedziałem, to jest przede wszystkim też kompromitacja naszego polskiego rządu, naszej polityki zewnętrznej, polityki międzynarodowej, gdzie sobie po prostu minister spraw zagranicznych Czaputowicz nie radzi, rząd sobie nie radzi i takie mamy właśnie teraz układy, takie stosunki, że jest tam po prostu wszystkim przykro, że do takiej sytuacji doszło.
Roman Jabłoński, Prawo i Sprawiedliwość.
Oczywiście zachowanie pełniącego obowiązki ministra spraw zagranicznych pana Kaca było zachowaniem skandalicznym. Ja jestem zadowolony, że tutaj reakcja rządu polskiego była zdecydowana i natychmiastowa. Właśnie te rozwiązania prawne, które zostały przyjęte, również pomagają w skuteczny sposób realizować polskie interesy. Chodzi o to, żebyśmy byli traktowani podmiotowo, a nie przedmiotowo. Podoba mi się również to, że reakcja zjednoczonej opozycji, która tak naprawdę krytykuje zawsze i wszędzie i wszystko, tutaj była zgodna, że reakcja Polski powinna być i była adekwatna do tego zdarzenia. Wydaje mi się, że relatywizowanie historii to są czasy, które minęły. Zarówno rząd polski w tym przypadku zareagował w sposób ostry i zdecydowany. Tym bardziej, że również pewne czynniki zagraniczne, mam tu na myśli wystąpienie sekretarza stanu pana Pompeo, jak również minister spraw, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce w sposób jednoznaczny jakby przywołuje do porządku Izrael i oczekuje tutaj wzajemnych relacji, uporządkowania tej sytuacji, która zaistniała. Wydaje mi się, że to jest początek pewnego postawienia pewnej tamy, mówienia o Polsce nieprawdy, o pewnych faktach historycznych, bo to nie chodzi tylko o kwestie antysemityzmu, ale również musimy zwalczać antypolonizm.
Teraz Sojusz Lewicy Demokratycznej, Tadeusz Wojciech.
No po pierwsze, na pewno to nie jest najgłębszy kryzys w stosunkach Polska-Izrael, o czym opowiadają politycy w Polsce. Najtrudniejszy okres były to lata 60., kiedy wybuchła wojna pomiędzy krajami arabskimi a Izraelem, a Polska popierała kraje arabskie. Wtedy był prawdziwy kryzys, który kończył się wydaleniem obywateli pochodzenia żydowskiego z Polski. Ja uważam, że tutaj żadnego kryzysu nie ma. To jest efekt braku polityki zagranicznej prowadzonej samodzielnie przez nasz kraj, bo taka polityka nie istnieje. To mogliśmy zobaczyć, kiedy w jaki sposób traktują nas Stany Zjednoczone, jak wydają polecenia polskiemu rządowi, który skwapliwie je realizuje. I tutaj nie ma nic do dodania. Sprawa druga. Stosunki polsko-żydowskie po kilkuset latach przybywania milionów obywateli naszego kraju pochodzenia żydowskiego były zawsze skomplikowane. W ultrakatolickim kraju przybywanie kilku milionów Żydów na terenie naszego kraju zawsze budziło kontrowersje i zawsze budziło spory i różnego rodzaju historie, niekoniecznie pozytywne dla naszego społeczeństwa, miały miejsce. Nie ma co tutaj ukrywać. I ostatnia rzecz, o której warto, myślę, powiedzieć, to, że pan premier Morawiecki nie poleciał do Izraela, to jest jego prywatna sprawa. Pozostali premierzy zarówno Węgier, Czech i Słowacji polecieli do Tel Awiwu, spotykali się z premierem Netanyahu i niespecjalnie przejmowali się tym, że Polski tam nie ma, bo swoje interesy, które mają z Izraelem, załatwiali. Jest to efekt braku polityki zagranicznej. Skłóciliśmy się ze wszystkimi, z kim się dało skłócić w Europie i uważamy, że Amerykanie nam pomogą. Otóż Amerykanie pomogą przede wszystkim sobie, a nie nam. I sprawa ostatnia. Myślę, że nie powinniśmy sami w Polsce zbyt dużo na te tematy wymądrzać się, dlatego że jest zbyt wiele mądrych słów w ostatnim czasie sobie w stosunku polsko-żydowskich w Polsce nie padła. Warto by było, żebyśmy czytali historię, uczyli się na naszych błędach, które popełnialiśmy w kraju. Żydzi też mogliby uczyć się na swoich błędach wobec Polski, wobec Polaków, bo też tam po tamtej stronie jest wiele rzeczy, o których chętnie oni dzisiaj zapominają.
Leszek Gajda, Porozumienie.
Moim zdaniem akurat postawa rządu jest właściwa i dobrze, że akurat premier odwołał szczyt V4 w Izraelu.
Odwołał swój udział w spotkaniu w Izraelu, a nie żaden
ale
szczyt.
Ale szczytu nie było V4, tylko były dwustronne.
Sobie, no
panie prezydencie, to były dwustronne spotkania i one mogły się odbyć. Także
jesteście, oglądacie chyba tylko Gazetę Polską.
I szczyt się nie odbył. W związku z tym Polska jednak postawiła tą tamę i powiedziała, że koniec obrażania i atakowania Polski. Bo zauważmy, że ten atak, on nie tylko jest z zewnątrz, bo mamy również i wewnątrz. I to są właśnie te dwa duże problemy Polaków, którzy no naprawdę najbardziej ucierpieli w Europie. Zostali zaatakowani w czasie II wojny światowej. Nigdy nie współpracowali z okupantem. Pomagali narodowi żydowskiemu
18
jako nieliczny.
18 tysięcy policjantów granatowych, którzy służyli jako, dla Niemców. To kto to był?
Panie prezydencie,
18 tysięcy
ale dzisiaj,
policjantów
czy dzisiaj nie ma przestępców w jakimkolwiek państwie. Ale niech pan wymieni mi państwo, w którym nie ma przestępców.
Ale ja nie mówię o przestępcach.
No to zawsze się znajdą osoby, które będą szły na tą ścieżkę przestępstwa.
Również,
nie ma narodu takiego,
była policja żydowska,
i
która...
również była nie, naprawdę, no dobrze, nie, no, nie róbmy, bo jeżeli będziemy siebie atakować i naród polski będziemy stawiać jako naród, który współpracował z okupantem, no to to jest zakłamanie. Panie prezydencie, tak nie wolno mówić. Absolutnie, to jest wręcz zakazane. Nie można tak mówić, bo tak nie było. To jest sprzeczne z prawdą historyczną. I tak, to
i
jest sprzeczne.
Żydowskich Polacy nie
my
robili.
Nie mieliśmy u siebie rządu. Byliśmy okupowanym narodem, który bronił się przed okupacją. I tutaj musimy naprawdę jak najgłośniej o tym mówić i przedstawiać na Zachodzie, ale również takie atakowanie wewnętrzne nawet osób, które wyjeżdżają na konferencję teraz w Paryżu. Pan profesor Grabowski mówił, że Polacy w ogóle nie pomagali Żydom w okupowanej Polsce. No to jest naprawdę niedopuszczalne, żeby w ten sposób na arenie międzynarodowej, żeby to szło w świat i jeszcze żeby osoby, które finansuje państwo polskie, oczerniały nasz naród. No nie możemy do takiego czegoś dopuścić.
Tego nie słyszałem. A gdzie, co to za profesor Grabowski?
No akurat jest teraz w Paryżu konferencja i właśnie pan profesor Grabowski w ten sposób powiedział. Także nie można takiego czegoś. Jeżeli my będziemy w ten sposób przedstawiać Polaków w świetle i na świecie, no to jak mamy się później bronić i odkłamywać tą historię? Dlatego jest to niedopuszczalne. Moim zdaniem, właśnie tak jak wspomniałem na początku, rząd polski postawił tamę. I bardzo dobrze, bo my musimy w końcu podnieść głowę do góry i naprawdę zacząć jednym głosem mówić o prawdziwej historii okupowanej Polski. Bo jeżeli rzeczywiście ten rozłam będzie taki, że i politycy opozycji zaczną atakować, czy w ogóle politycy, czy instytucje, które są finansowane z budżetu państwa, zaczną atakować i tylko margines pokazywać, a nie ten heroizm Polaków, którzy wszyscy stanęli w obronie swojego kraju. Przecież przed wojną w Polsce najwięcej Żydów właśnie w Polsce mieszkało, zamieszkiwało. I im się bardzo dobrze żyło. I nagle... Teraz, po 60 latach, nagle wychodzi z założenia, że tutaj oni byli nękani. No naprawdę, musimy sięgnąć i naprawdę promować prawdziwą historię Polski.
Tadeusz Jędrzejczyk, proszę.
Nie da się z tym polemizować. To jest, ja jako historyk nie mogę tego zrozumieć, co pan Kajda mówi. To są rzeczy, które tylko urodzą się w głowach partii rządzącej. To są rzeczy nieprawdopodobne.
To proszę
rozwinąć. Nieprawdziwe. To proszę...
Ja nie powiedziałem, że nieprawdziwe. Powiedziałem, że nieprawdopodobne.
Proszę rozwinąć tą myśl, że pan nie chce komentować.
Ale co tu jest nieprawdopodobnego? No faktem jest, że przedwojenna Polska była społeczeństwem wielonarodowym. Żydów było wiele milionów. Oczywiście obywateli polskich. I tak naprawdę po rozpoczęciu II wojny światowej wszystkie nasze społeczeństwa, również z Polakami jako etnicznymi obywatelami tych terenów. Myśmy walczyli o przetrwanie jako naród, jako społeczeństwo. I ja to przypomnę, bo wszyscy o tym doskonale wiedzą, ale warto to przypominać, że tylko w Polsce za współpracę czy próbę pomocy Żydom groziła kara śmierci. Cała Europa kolaborowała z Niemcami, bo to były rządy takie, które współpracowały z Niemcami. I raptem okazuje się, to co mówi kolega, że po 70 latach, po zakończeniu II wojny światowej, ta relatywizowanie rzeczywistości powoduje, że my byliśmy najgorsi. No to jest absolutnie z tym stwierdzeniem nie można się zgodzić.
No ale co on powie, że Churchill kolaborował z Hitlerem? No na tym poziomie jest ta wypowiedź.
No nie jest właśnie na tym poziomie.
No jest na tym
panie
poziomie.
Panie prezydencie,
no.
Właśnie nie jest.
Mówimy
jest
o rządach słowackim, mówimy o węgierskim.
Ja może powiem
wizję świata spiskową w Polsce, spisek przeciwko Polsce, z na zewnątrz spisek przeciwko Polsce. Największym nieszczęściem dla Polski to jest właśnie ten sposób myślenia. No.
Ja właśnie chciałam na ten temat powiedzieć, bo to najważniejszą rzeczą jest, jak obecnie Polska jest postrzegana, bo to jest najważniejsze. Jeżeli my przez takie rzeczy, jak właśnie w Warszawie ostatnia ta konferencja niby pokojowa przerodziła się w konferencję właśnie jakąś taką antypokojową.
Ale jaką antypokojową?
Wszyscy, ale proszę chwileczkę. Gdzie wszyscy mają teraz zdanie o Polsce nie wiadomo w sumie jakie, bo jesteśmy skłóceni i z Izraelem, i z Amerykanami, i z Unią Europejską, a chcemy podnosić głowę, którą podnosimy od wielu lat i nic nam z podnoszenia z tej głowy nie wychodzi. Bo jeżeli dodam na przykład takie rzeczy, jak minister Macierewicz mówi, że to, co się stało, to jest wina na przykład też rosyjskich służb, bo dużo rosyjskich agentów wyjechało do Izraela i oni podsycają jakby nienawiść do Polski. To jest wina według mnie absolutnie polityki naszego rządu. Nie można robić takiej, tak jak wcześniej wspomniałem, ustawy o IPN-ie, gdzie cały świat się zaczął, że coś takiego Polacy wymyślili, że zmieniają właśnie historię. Trzeba mówić, my mówimy tutaj rzeczywiście o prawdziwej historii, tak jak tak jest i jedna i druga strona miała różną tą historię i trzeba o tej historii prawdziwej mówić, a nie stwarzać właśnie fikcyjne jakieś rzeczy, które potem strona druga zarzuca. O historii trzeba mówić tak, jaka była. I zgadzam się w wielu momentach, o których koledzy tutaj mówią, że rzeczywiście byliśmy narodem pokrzywdzonym, gdzie pomagaliśmy ludziom, ale też trzeba mówić, że były przypadki takie, a nie inne. Jeżeli Netanyahu mówi o sytuacji, o antysemityzmie, powtarzając słowa Szamira z 1989 roku, no to on w jakimś celu to mówi. Nie mówi to jakby do Polaków w zasadzie, bo on doskonale wie, jaki wkład Polacy wnieśli właśnie w obronie Żydów, tylko mówi na wewnętrzne swoje potrzeby. Ale ma do tego podstawę, że właśnie polityka naszego państwa daje do tego jakby asumpt do wyrażania takich opinii. I tu jest cały problem. Przecież uważam naprawdę, że przez tyle lat w sumie nasza polityka taka międzynarodowa szła w dobrym kierunku, a przez ostatnie lata jakoś wszyscy wszędzie są skłóceni właśnie przez, nie tylko zresztą chodzi o politykę zagraniczną, ale o każdą sferę, można powiedzieć, spraw związanych z naszym pobytem w Unii, bo przypomnę, że jesteśmy w Unii Europejskiej i mamy wspólnie wszystko decydować, bo przyjęliśmy pewne traktaty i musimy szanować się nawzajem. A jeżeli my nie szanujemy tego, co jest zapisane w traktatach, jeżeli nie szanujemy tego, co się wspólnie wypracowało z Unią Europejską, to potem są właśnie tego takie efekty.
Roman Jabłoński.
Panie Jerzy, no pan tutaj wiele różnych wątków poruszał, łącznie z tą konferencją. Już pan ministra Macierewicza w to wplątał.
No sprawa, sam siebie wplątał, nie ja.
Sprawa jest prosta, oczywista. Skoro minister spraw zagranicznych państwa mówi, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki, to jest obraźliwe dla narodu i społeczeństwa polskiego.
Ale to się zgadzamy wszyscy,
że to jest obraźliwe. I reakcja musi być jasna, jednoznaczna i tutaj nie widzę innej możliwości.
Leszek Gajda?
Znaczy tutaj my jako Polacy powinniśmy naprawdę przeznaczyć dosyć spore środki, spore nakłady na badania i opracowywać prawdziwe historie właśnie z czasów okupowanej Polski, bo nie tylko Żydzi zginęli w tej II wojnie światowej, ale również naród polski ucierpiał naprawdę bardzo mocno, bo tutaj praktycznie na terenach Polski zostało stworzone piekło Europy. I my powinniśmy o tym pamiętać i dlatego rząd powinien rzeczywiście pójść w tym kierunku, żeby nie było sytuacji, że będą później nas oczerniały inne osoby, czy to z zewnątrz, czy wewnątrz, bo również bardzo, to jest bolesne, że dużo Polaków i to osoby, które uznają się za intelektualistów, również oczerniają i Polskę i jak gdyby przerzucają winę na Polaków.
I powracamy do Tadeusza Jędrzejczyka.
To dobra, przepraszam, to dobra propozycja, żebyśmy badali historię Polski. Proponowałbym, żebyśmy zbadali sytuację Polski również międzywojenne i getta ławkowe na uniwersytetach, które tworzyła sanacja dla studentów i uczniów pochodzenia żydowskiego. Wtedy dużo się nowego dowiemy o historii Polski. Dla nas jest to wstrząsające, jako dla Polaków, że ta historia nasza dzisiaj pojawia się w dla nas niekorzystnym kontekście, dlatego tak nerwowo reagujemy, no bo cały czas byliśmy wychowywani w przekonaniu, że jesteśmy wybranym narodem, który walczył ze wszystkimi i wszystkie wojny wygrał. No jak się okazuje, nie zawsze tak nasza historia jest czarno-biała. Mamy również różnego rodzaju nieprzyjemne momenty, które ktoś nam no, pokazuje, to się wtedy denerwujemy. Jeśli tutaj propozycja pana Gajdy jest jak najbardziej na miejscu, powinniśmy badać i pokazywać obywatelom prawdziwą historię zobiektywizowaną, taką jak ona była i ta powojenna, i ta w czasie II wojny światowej, ale też i w okresie międzywojennym, a gdy sięgniemy dalej i powiemy sobie, po co szlachta sprowadzała Żydów do Polski, jaką rolę pełni, jaka była pozycja chłopa polskiego w XIX wieku, to myślę, że i dla prawicy polskiej będzie nowa karta historii, o której dzisiaj ani szkoły, ani studia nie uczą. Także jak najbardziej jestem za tym, ażeby o historii mówić. Ale my musimy w Polsce też jedną rzecz sobie powiedzieć, że historia jest tylko historią. Historia ma być nauką życia, a nie powodem, dla którego będziemy podejmowali takie czy inne decyzje. Dzisiaj trzeba patrzeć do przodu, świat się bardzo szybko rozwija, kraje się bogacą. Polską tak naprawdę nic specjalnie się nie przejmuje. Mamy taką rolę, jaką mamy. Mamy taką pozycję, jaką mamy. Militarnie jesteśmy rozbrojeni, politycznie jesteśmy skłóceni, gospodarczo mamy niezłą pozycję, która uzależniona jest tak naprawdę całkowicie od postępu gospodarczego w Unii Europejskiej. Mamy za 3 miesiące wybory do Parlamentu Europejskiego. Mamy jesienią wybory do Parlamentu Krajowego i powinniśmy myśleć o przyszłości, o tym, jaka pozycja Polski będzie. Wyciąganie sobie samym różnych brzydkich historii, a takich polska historia zna sporo i podobnie i możemy wyciągać Żydom historie, które były antypolskie, które nam dobrze nie służyły. Też takich faktów można wiele znaleźć. Niczego nie rozwiąże. My powinniśmy pamiętać o tym, że świat składa się z tych państw i te państwa decydują, które są po prostu zamożne i dobrze uzbrojone. My dzisiaj nie jesteśmy ani zamożni, ani dobrze uzbrojeni, a kłócimy się o wypowiedź pełniącego obowiązki ministra spraw zagranicznych Izraela, gdzie w tym samym czasie przyjechali 3 premierzy innych krajów, spotykali się z premierem przy jednym stole i niespecjalnie przejmowali się tym, czy premier Morawiecki przeleciał, czy też nie, bo mają swoje interesy. I dopóki my nie będziemy postępowali zgodnie z naszymi interesami, a kreowali bez przerwy problemy historyczne, którymi sami nie potrafimy sobie poradzić, tak długo będziemy mieli kłopoty za granicą.
Proponuję, zróbmy teraz
Ale ja bym, panie redaktorze, chciał jeszcze odnieść się. Bo...
Ale króciutko, dobrze? Bardzo
dobrze,
proszę.
Bo tutaj akurat pan prezydent powiedział, że jeżeli zbadamy, to się tutaj prawica bardzo zdziwi. Panie prezydencie, chciałbym zaznaczyć, że ja jestem dumny z Polski i z Polaków. I w czasie II wojny światowej za ich heroizm, za to, że państwo polskie, zaznaczam, państwo polskie karało osoby, które wydawały Żydów okupantom. I to są fakty historyczne i tego nikt nie zakłamie.
Ja przypomnę, w naszym studiu zasiedli dziś Tadeusz Jędrzejczak, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Roman Jabłoński, Prawo i Sprawiedliwość, Leszek Gajda, Porozumienie i Jerzy Sobolewski, Platforma Obywatelska. I zmieniamy temat. Coraz więcej, panowie, wiemy o kandydatach i listach do Parlamentu Europejskiego. Z jednej strony wspólna lista Koalicji Europejskiej, do której przystępują kolejne ugrupowania. Obok Platformy Obywatelskiej do koalicji dołączył Sojusz Lewicy Demokratycznej, Partia Zielonych, Nowoczesna. Spekuluje się, że do koalicji przystąpi także Polskie Stronnictwo Ludowe, Partia Teraz, a być może i Wiosna Roberta Biedronia. Z drugiej strony poznaliśmy listy do Parlamentu Prawa i Sprawiedliwości. Partia chce wysłać do Brukseli, w pewnym sensie ku zaskoczeniu wielu czołowych polityków, w tym obecnych ministrów, Joachima Brudzińskiego, Annę Zalewską, Beatę Kempę. No, zapowiada się chyba szalenie ciekawa konfrontacja wyborcza. Panowie, jak oceniacie ruchy przedwyborcze zarówno jednej, jak i drugiej strony? Z jakimi szansami przede wszystkim i nadziejami idą do wyborów europejskich? I Koalicja Europejska oraz Prawo i Sprawiedliwość. Poproszę o komentarze. Zacznijmy od Koalicji Europejskiej, czy w tym przypadku Platforma Obywatelska, Jerzy Sobolewski.
Ja bardzo, bardzo się cieszę, że powstała Koalicja Europejska, która spowoduje, tak jak mówią najnowsze badania, spowodują, że jednak ludzie, którzy chcą współpracy w ramach Unii Europejskiej, chcą wspólnego dobra dla wszystkich mieszkańców Europy, że ta koalicja wygra i eurosceptycy i ludzie, którzy cały czas źle się wypowiadali o Europie, którzy przyczynili się do tego, że Polska jest marginalizowana w strukturach europejskich. Mam nadzieję, że ugrupowanie pisowskie nie wejdzie do tego rządu, tutaj do Unii Europejskiej, do Parlamentu Europejskiego. Tutaj są dwie sprawy, o których pan redaktor powiedział. Pierwsza to taka związana właśnie z tym, z listą wystawioną przez PiS. No, to jest ewakuacja ludzi z rządu pisowskiego do Europy. Ludzi, którzy w większości bardzo negatywnie się nie dość, że wypowiadali, ale działali źle na rzecz Unii Europejskiej. Dlatego, tak jak wcześniej powiedziałem, ta Polska tak jest spostrzegana, bo jeżeli ministrowie rządu, tacy jak Brudziński, a tym bardziej pani Zalewska, która no fatalnie przysłużyła się tutaj reformie oświatowej, pani Szydło, ludzie, którzy nie znają języka angielskiego, ludzie, którzy wyprowadzali flagę Unii Europejskiej, którzy przegrywali 27-1, ludzie, którzy naprawdę bardzo negatywnie wypowiadali się, oni teraz nagle chcą do Unii Europejskiej iść i tam nie wiem, o co walczyć, o co mają walczyć, o to, żeby Unia się rozpadła, o to, żebyśmy nie mieli, tak jak w obecnym rozdaniu, tyle pieniędzy, tyle możliwości, bo przypomnę, że Polska naprawdę była w czubie, jeżeli chodzi o postrzeganie i polityczne, i gospodarcze, i w ogóle o współpracę w Europie, bardzo się liczyła. Teraz niestety przez ostatnie lata staliśmy się no, takim troszeczkę państwem na uboczu, którego nikt poważnie nie traktuje. To jest przykre i mam nadzieję, że jak dojdzie do tych wyborów, to Koalicja Europejska wygra i dodam jeszcze jedną rzecz. Tutaj uważam, że jest wielka zasługa Grzegorza Schetyny i Platformy, że doprowadziła do tego, że te wszystkie partie się zjednoczyły, bo mam nadzieję, że PSL również będzie. Bo ostatnie badania pokazują, że Zjednoczona Koalicja Europejska ma 38%, a PiS 34%. Także mam nadzieję, że jak PSL dojdzie, to naprawdę ludzie, którzy wiedzą, jak współpracować w ramach Unii Europejskiej, wiedzą, że przyszłość Polski jest właśnie w strukturach Unii Europejskiej, że ta partia wygra i naprawdę Europa, którą na pewno trzeba zmieniać, na pewno trzeba wprowadzać nowe elementy w różnych gałęziach, dziedzinach życia, ale mam nadzieję, że ludzie, którzy mają na celu dobro Europy, właśnie znajdą się w Parlamencie Europejskim.
Skoro pan mówi jeszcze, pozwoli pan, że jedno pytanie o ucieczce obecnych ministrów, to jak pan skomentuje to, co kilka lat temu zrobili Elżbieta Bieńkowska i Donald Tusk?
Ale niech pan nie wraca do tego tematu, bo Donald Tusk jest premierem Europy, a pan mówi o ludziach, którzy idą po pieniądze do Unii Europejskiej. Niech pan nie żartuje, to jest awans. Jedyny Polak w historii Europy, który ma taki zaszczyt być przewodniczącym, a pan mówi tutaj, porównuje, panie redaktorze, no troszeczkę powagi, bo wydaje mi się, że to jest niepoważne pytanie.
Prawo i Sprawiedliwość, Roman Jabłoński.
Dziękuję uprzejmie. No może, to może ja za kolegę Sobolewskiego dopowiem. Premier Tusk na tydzień przed objęciem stanowiska mówił, że po stokroć dla niego jest ważniejsze stanowisko premiera Rzeczypospolitej niż jakaś tam funkcja w Unii Europejskiej. A jak było, no to widzimy sami doskonale. Także
proszę cytować to, co mówiła pani Szydło, pan Brudziński, pan Kaczyński, a pan za chwilę,
pani Sobolewski,
za chwilę.
Te przygotowania do najbliższych wyborów w Parlamencie Europejskim rzeczywiście ruszyły z kopyta, pełną parą. Liderzy listy Zjednoczonej Prawicy zostali ujawnieni, zostali ogłoszeni. I właśnie na ten fakt widzimy, jaka jest panika po stronie Zjednoczonej Opozycji. To, co się dzieje i próby sumowania głosów, no wydaje mi się za zdarzenie troszeczkę śmieszne. Tutaj koledzy wyrażają chęć, że do tej koalicji przystąpi również PSL. Ja co do tego mam pewne wątpliwości, ponieważ co tu mówić o PSL-u, ale jednak tej mądrości chłopskiej im nie brakuje. Także myślę, że nie przystąpią. No wręcz żenujące są konferencje prasowe, gdzie występują wspólnie byli premierzy i prezydenci. Patrząc na ich miny, to przekonanie mają żadne do tego wspólnego przedsięwzięcia. Ja powiem tylko tyle, że 2 plus 2 niekoniecznie w polityce jest 4.
Tadeusz Jędrzejczak, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Tak, słucham tego PiS-u i mam takie wrażenie, że po 3 latach rządów i kompleksy wobec Tuska są głębsze niż myślałem. Nie ma wypowiedzi, żeby Tusk nie był temu winien. Trochę odwraca się kota ogony. Binkowska była ministrem do spraw integracji europejskiej. Są to naturalne. Stała się kandydatką do Parlamentu Europejskiego, a Tusk nigdzie żadnych wyborów w Polsce nie wygrywał, tylko został uzgodniony pomiędzy kilkudziesięcioma premierami rządów w Europie, że będzie ich przywódcą. No i nie będziemy odwracać się kota ogonem. Ja myślę tak. Po pierwsze, dobrze koalicja powstała i mam nadzieję, że koalicja europejska te wybory wygra, dlatego że to będą posłowie do Parlamentu Europejskiego, którzy popierają ideę integracji europejskiej, a kandydaci Prawa i Sprawiedliwości nie wiedzą, jaki mają naprawdę stosunek do Parlamentu Europejskiego, bo wypowiedzi, które z tego środowiska płynęły w ciągu ostatnich kilku lat, w tym wypowiedzi prezydenta Rzeczypospolitej, świadczą o tym, że ci ludzie nie znają świata i nie znają Europy, nie wiedzą, jak to funkcjonuje. A ocenianie ich wypowiedzi to jest po prostu strata czasu. To nie są eurosceptycy, to są przeciwnicy porozumienia z Unią Europejską. Ostatnie 3 lata są to lata stracone dla polskiej pozycji w Unii Europejskiej, dlatego że od momentu, kiedy było wiadomo, że Wielka Brytania będzie szykowała się do wystąpienia z Unii Europejskiej, przed Polską pojawiła się szansa na odegranie ważniejszej roli niż do tej pory w Unii Europejskiej. Ale nasz rząd nie jest zainteresowany pogłębianiem integracji. I nagle w styczniu, po paru latach opowiadania absurdów na temat Unii Europejskiej, integracji, o VAT-ie, który jest wyższy niż pieniądze z Unii Europejskiej, szeregu innych rzeczy, w które chyba premier sam nie wierzy, bo chyba zrozumiał, co opowiadał w ciągu ostatnich paru miesięcy. Nagle okazało się, że PiS jest partią bardzo proeuropejską, a nawet najlepszych ministrów wystawi do Parlamentu Europejskiego. I teraz dwie rzeczy. Moim zdaniem skład list Prawa i Sprawiedliwości świadczy o tym, że kończy się walka o schedę po Jarosławie Kaczyńskim jako przywódcy Prawa i Sprawiedliwości. Jest ostra walka o władzę. Brudziński tę walkę przegrał, odchodzi do Parlamentu Europejskiego. Morawiecki tę walkę wewnętrzną w PiS-ie wygrał i dzisiaj te listy są wypadkową tego, co wydarzyło się w PiS-ie w ciągu ostatnich paru miesięcy, kiedy było wiadomo, że Kaczyński wieczny nie jest. Sprawa druga, mam nadzieję, że koalicja europejska wygra, dlatego jako SLD przystąpiliśmy do niej. Bardzo się cieszę, że u nas będzie ponownie kandydował profesor Bogusław Liberacki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego i myślę, że będziemy mieli region reprezentowany w sposób poważny i na wysokim poziomie merytorycznym i politycznym, jaki prezentuje pan profesor. Wybory będą o tyle ważne, bo to będą pierwsze wybory w wyborach samorządowych, które będą pewnym wskaźnikiem i barometrem nastrojów politycznych w Polsce przed wyborami jesiennymi, które mam też nadzieję Prawo i Sprawiedliwość przegra i ten okres czteroletni antyeuropejski, który w Polsce mamy miejsce i ksenofobiczny i rozbudzanie nastrojów brzydkich w Polakach, w którym wyspecjalizowało się Prawo i Sprawiedliwość się skończy, będziemy ponownie mieli uśmiechniętą twarz normalnych obywateli, którzy podróżują po Europie i są przejmowani w sposób naturalny, a my jakąś politykę zagraniczną, która ma na celu rozwój naszego kraju i dobre stosunki z sąsiadami, ale też z innymi krajami, które potrzebują współpracy Polski, a przede wszystkim gospodarczy, będziemy prowadzić w sposób racjonalny w Parlamencie Europejskim też.
A w jakiej frakcji Sojusz Lewicy Demokratycznej zasiądzie?
Jeżeli będziemy mieli przedstawicieli swoich, to zapewne będziemy w postępowych demokratach i socjalistach w tej frakcji.
Leszek Gajda, Porozumienie.
No, powołanie akurat tej koalicji Zjednoczonej Opozycji świadczy tylko o tym, że no, bardzo się boją, że jednak kolejne Leszko, wybory...
Dlatego to kolejne mówicie, wybory, bo byście się wystraszyli, bo
kolejne
myśleliście,
wybory,
że się to
panie
nie uda.
Prezydencie, nie wygrają i SLD już oprócz tego, że nie będzie w Parlamencie Krajowym, również nie znajdzie się w Parlamencie Europejskim. To jest wielki strach i to widać, bo patrząc na te wszystkie ugrupowania, które tam są, to Jedno, co ich tylko łączy, to antypis. Antypis i wszystko przeciwko PiS-owi.
Europa łączy.
I Europa, którą chcieliby zrobić jako jedno mocarstwo, jedno wielkie państwo. A Zjednoczona Prawica myśli o innej Europie, o tej początkowej Europie, tej której, na której były fundamenty zakładane, czyli Europie narodów, które tworzą właśnie Unię Europejską. I to bardzo mocno wyróżnia nas od, właśnie między tą zjednoczoną opozycją. I tutaj akurat ja stawiam na rozsądek i mądrość Polaków i zobaczą, że jednak ta wydmuszka praktycznie nic nie oferuje dla Polaków.
Proszę bardzo, Tadeusz Jędrzejczyk.
Nie, ja za ile razy przyjedę do rady, jak przedstawiciele naszej gorzowskiej prawicy opowiadają te historie, to ja zawsze wychodzę w znakomitym nastroju.
Ja cieszę się, że mój tutaj mentor polityczny Romek Jabłoński, który tworzył Platformę, który miał całkiem inne idee troszeczkę wcześniej, teraz takim stał się koniunkturalistą politycznym, w sposób taki się wypowiada właśnie o tym, o Zjednoczonej, o Koalicji Europejskiej. Panie Romanie, niech pan wejdzie z powrotem na tą drogę normalną, bo jesteście w sumie młodymi ludźmi, a no nie potraficie jakoś rozumieć tej rzeczywistości. Dziwię się wam, że w taki sposób określacie pewne rzeczy, pewne historie, czy to, co dzieje się w życiu teraz. No jak można mówić o fladze europejskiej, że to jest szmata? Jak można przyjeżdżać po takiej przegranej w Europie do Polski i otrzymywać kwiatki? Jak można iść do Unii Europejskiej i mówić, a potem się cofać z pewnych ustaw? No nie będę przypominał sprawy Trybunału Konstytucyjnego czy KRS-ie, czy o pani profesor Gersdorf i o innych rzeczach, które do tej pory są rzeczami, którymi się Polska wstydzi po prostu. I teraz te osoby idą do Parlamentu Europejskiego, bo właśnie one się ewakuują. One nie widzą tutaj miejsca w Polsce, bo widzą właśnie, one czują ten powiew świeżości, powiew normalności, że dla nich już się miejsce niestety w polskiej polityce skończyło i być może w Europie sobie jako rentierzy gdzieś tam właśnie po te pieniądze pójdą i dostaną troszeczkę tej kasy przysłowiowej. Także
proszę
dać odpowiedź
z drugiej strony, bo jeszcze jedno pytanie mam.
Chciałbym, żeby to wszystko wyglądało w sposób normalny, żeby oceny były racjonalne, żeby właśnie Polacy, co pokazali w wyborach samorządowych, szczególnie duże miasta, gdzie rozumieją tą geopolitykę ludzie i wiedzą, do czego właśnie PiS dąży. Starczy zobaczyć nasz Gorzów. Jakie my dostaliśmy potężne pieniądze z Unii Europejskiej na inwestycje. Panie prezydencie, my pamięta pan wcześniej na inwestycje mieliśmy
ja
po kilkadziesiąt milionów, teraz
panu.
Mamy 350 milionów. To są fakty, a my teraz, jeżeli tacy ludzie z PiS-u dostaną się do parlamentu, co oni tam wywalczą? Co oni zrobią
Roman
dla Polski?
Jabłoński,
jak oni będą politykę prowadzić?
Panie Jerzy, w kwestii sprostowania. Ja startowałem z listy Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska w 2001 roku jako prezes Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. To był komitet wyborczy. Tak, i wtedy, jak wszyscy pamiętamy, miał być popis. Historia, że tak powiem, pokazała, co było. Także to jest głęboka historia i proszę jakby pewne fakty przedstawić w sposób precyzyjny. Jeżeli chodzi, dosłownie dwa zdania, jeżeli chodzi o Unię Europejską.
Proszę się nie wypierać.
Jeżeli chodzi o Unię Europejską. Tutaj panowie mówicie, że to są dla Unii Europejskiej, dla Polski stracone lata. To przecież wy macie większość przedstawicieli, posłów w Europarlamencie, którzy w tej puli, która przypada dla Polski, macie zdecydowaną większość. W związku z tym, no uruchomcie swoich posłów, żeby działali na rzecz naszego kraju, a nie tylko krytykujcie. To, co mówił kolega Gajda, rzeczywiście Unia Europejska wymaga głębokiej reformy, bo w tej chwili ci technokraci w Unii Europejskiej w zasadzie no, powodują, że to jest wielki organizm, ale jest organizm bezwładny i właśnie Brexit pokazuje, że takiej reformy Unia Europejska potrzebuje i wymaga.
prawie jeszcze jedną sprawę chciałem zapytać. Być może powiecie, że to błahostka, ale jednak w Gorzowie i powiecie gorzowskim może mieszkać i pracować łącznie, takie są szacunki wstępnie, 20 tysięcy Ukraińców. Urząd Miasta chce im pomagać, chodzi o sprawy urzędowe. Na stronie miasta mają pojawić się informacje w języku ukraińskim, pomocne w załatwieniu spraw. Czy to jest coś, co panów zdaniem jest godne naśladownictwa? Powinny pójść za przykładem Gorzowa inne samorządy? Czy może inicjatywa jest przedwczesna albo niepotrzebna? Leusz Andrzejczyk, proszę.
My przygotowaliśmy w Urzędzie Marszałkowskim w wyniku rozmów z ambasadą Ukrainy działania, które zostały już wdrożone i cieszę się, że prezydent Gorzowa przyjął panie, które chcą być tutaj pomocne jako grupy nieformalne. Każde działanie, które ma służyć integracji obywateli obcych krajów z Polską i z polską kulturą i polską historią, polską nauką, są jak najbardziej na miejscu, są niezbędne, dlatego nie ma 20 tysięcy...
W Gorzowie i w powiecie.
No nie ma, no bo jeżeli wystarczyłoby, żeby ktoś w tym urzędzie w końcu dowiedział się, ilu mieszkańców ma powiat gorzowski, to by wiedział.
Ale tak właśnie przedstawiciele Ukraińców mówią, jak pan to nazywa, nieformalne grupy.
No to są nieformalni ludzie, którzy nie mają po prostu żadnych danych, bo i skąd te dane mają mieć? Facebooka to trochę za mało. My obliczamy, że no, wie pan, jeżeli w Gorzowie mieszka 120 tysięcy ludzi, 60 tysięcy ludzi w powiecie, to nie może mieszkać 20 tysięcy Ukraińców. Tak? No, wystarczy po prostu trochę pomyśleć, co się mówi. Niemniej jednak w województwie mamy sporą grupę Ukraińców i powinniśmy ich integrować. Mamy problem w szkołach, mamy problem z nauką języka polskiego przez młodych ludzi, żeby mogli w szkołach uczyć się. I dlatego moje departamenty i departamenty polityki społecznej przygotowały propozycje. Przedstawiliśmy ją przedstawicielom ambasady ukraińskie. One opiewają na spore sumy pieniędzy i bardzo się cieszę, że Gorzów będzie realizował przyjazną politykę wobec Ukraińców, bo sprawa jest bardzo prozaiczna i bardzo prosta. Tu mówimy dzisiaj o polskiej racji stanu. Polską racją stanu dzisiaj i polską racją stanu gospodarczego istnienia naszego kraju jest to, żeby ci Ukraińcy w Polsce zostali i pracowali w naszych przedsiębiorstwach. Powiem drugą rzecz. Każdego miesiąca do budżetu ZUS-u pełną składkę wpłaca 460 tysięcy obywateli Ukrainy. Każdego miesiąca. Jeżeli przez to płaci, to proszę wyobrazić sobie, jakie sumy pieniędzy budżet będzie musiał dopłacić. I ostatnia sprawa. Również w Gorzowie, jak i w powiecie gorzowskim, ale i w województwie, i w całym kraju, odejście Ukraińców po 1 stycznia 2020 roku oznacza, że będzie kraj gospodarczy w Polsce. W związku z tym każde działanie, które jest nakierowane na integrację, na przybliżenie Ukraińców naszym polskim sercom, tym, którzy chcą mieszkać tutaj w Polsce, jest najbardziej cenne.
Roman Jabłoński, Prawo i Sprawiedliwość.
My tę inicjatywę traktujemy również pozytywnie. Każda propozycja, każde rozwiązanie, które usprawnia funkcjonowanie struktur, czy rządowych, czy samorządowych, czy też integruje jakąś tam mniejszość narodową, jest wskazane. Ułatwienie im życia jest jak najbardziej wskazane. Przy czym z mojego doświadczenia ja bym tutaj bardziej położył nacisk na sposób załatwiania spraw urzędowych dla osób, które ubiegają się tutaj o pracę. Z tego mojego doświadczenia wynika, że te procedury administracyjne są, no, przynajmniej w ich rozumieniu, dość przewlekłe. Pan wojewoda podjął pewne działania, zwiększając liczbę etatów i tutaj to zostało w sposób znaczący przyspieszone. Jednak wydaje mi się, że każde inne usprawnienie pracy, zarówno mówię urzędu administracji rządowej, jak i samorządowej, jest wskazane. Myśmy też obawiali się i może ta inicjatywa wynika stąd, że właśnie to, o czym mówił pan Tadeusz Jędrzejczak, że jest możliwość po otwarciu rynku za naszą zachodnią granicą. Większość tych Ukraińców odpłynie z Polski. Jednak badania powodują, że w granicach 75% ma zamiar tutaj pozostać, także tutaj ta stabilność gospodarcza będzie.
Nasze Gajda, porozumienie.
Nie, no tutaj trzeba pochwalić działania prezydenta i administracji w Gorzowie, bo rzeczywiście ta integracja jest potrzebna, żeby te osoby, które tutaj przyjeżdżają, które chcą na stałe osiedlić się i które chcą w Polsce pracować i tutaj tworzyć swoje rodziny, żeby miały też stosowne i właściwe warunki ku temu. Jest to wzór dla naśladowania dla innych województw, także tutaj jak najbardziej należy pogratulować prezydentowi. I, no, i rzeczywiście otwarcie rynku niemieckiego może być zagrożeniem, bo nie ma co ukrywać, dużo młodych Polaków wyjechało wcześniej na zachód. Mamy tutaj niedobór siły pracy. W związku z tym muszą być stosowne przepisy i ulepszenia, które spowodują, że tutaj Ukraińcy zostaną u nas, a nie wyjadą.
I Jerzy Sobolewski, Platforma Obywatelska.
Gorzowski rynek pracy potrzebuje rąk robotników czy pracowników ukraińskich i absolutnie to jest dobry ruch tutaj administracyjny pana prezydenta. Myślę, że trzeba stworzyć właśnie szybką ścieżkę taką do tego, żeby wszyscy, którzy do nas przyjeżdżają, żeby szybko się zaadoptowali poprzez właśnie takie sformalizowane, systemowe przystosowanie tych wszystkich ludzi do tego, żeby nie odpowiednio szybko się zameldowali i żeby mogli ściągnąć rodziny i tutaj funkcjonować, tak jak przykład właśnie tutaj Niemców, którzy chętnie przyjmują pracowników, bo wiedzą, że potrzebują po prostu i rynek pracy do tego jest tutaj potrzebny. Myślę, że dobrze jest, bo te PKB jednak polskie, tak jak tutaj pan prezydent powiedział, musi ktoś tworzyć i przypomnę, że 20 tysięcy w Gorzowie, ale w Polsce ponad milion jest Ukraińców, którzy przyjechali tutaj z różnych względów, bo trzeba też dodać jednak, że jest sytuacja taka, że jednak na Ukrainie jest wojna i po pierwsze nawet z takich względów humanitarnych trzeba tym ludziom pomóc i stworzyć odpowiednie warunki do tego, żeby tutaj sobie znaleźli przystań. Tym bardziej, że tak jak powiedziałem, na dzień dzisiejszy są potrzebni do pracy. Mamy front bezrobocie, praktycznie nie istnieje, także na pewno się przydadzą i ten ruch ze strony pana prezydenta jest wskazany.
I to tyle, jeśli chodzi o polityczne
podsumowanie tego dnia. Ale ja bym chciał jedno zdanie jeszcze tego powiedzieć. My mamy bardzo stanowisko, proszę, które pan Henryk Maciej-Łoziak przysłał do nas, do Urzędu Marszałkowskiego, jako stanowisko pracodawców, gdzie domagają się po prostu zmiany prawa, które dotyczy przybywających tymczasowo czy na stałe w Polsce obcokrajowców, którzy pracują w polskich zakładach pracy. Więc tutaj jest potrzebna jakby jedną uwagę i drugą uwagę chcę tylko powiedzieć. Mianowicie w czasie naszych dyskusji w Parlamencie Europejskim w ubiegłym roku Niemcy przedstawili, parlamentarzyści niemieccy do Parlamentu Europejskiego przedstawili dane demograficzne dotyczące Niemiec i proszę wyobrazić sobie, każdego roku w Berlinie przybywa do Berlina 10 tysięcy Polaków, którzy zamieszkują na stałe w Berlinie. Każdego roku. Więc za kilka lat Polacy będą drugą etnicznie grupą po Niemcach mieszkającymi
po
w Berlinie. Nie, przed Turkami. Będziemy po Niemcach, drugą grupą etniczną, która będzie zamieszkiwała Berlin. W związku z tym to jest takie przesłanie, które chcę zostawić, ażebyśmy szybko zmienili prawo, które pozwoli cudzoziemcom na łatwiejszy uzyskiwanie prawa pobytu w Polsce i łatwiejsze zatrudnienie.
Ja jeszcze
panowie, jedno, musimy kończyć. Musimy kończyć. Czas jest nieubłagany. Nie z gumy.
Chciałem wszystkich ludzi, którzy wspierają, zaczyna się kolejka piłkarska, którzy wspierają Stylon Gorzów, którzy wspierają nasze kluby, zachęcić do tego, żeby pomagali, bo rzeczą bardzo ważną jest, żeby właśnie nasze drużyny piłkarskie tutaj dobrze wypadały. Także serdecznie pozdrawiam ludzi, którzy wspomagają i Stylon, i naszą gorzowską
piłkę.
Mówił
Jerzy Sobolewski, Platforma Obywatelska. Dziękuję. Leszek Gajda, Porozumienie.
Dziękuję bardzo, życzę miłego weekendu wszystkim.
Roman Jabłoński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję państwu.
I Tadeusz Jędrzejczak, Sojusz Lewicy.
Dziękuję za zaproszenie, miłej soboty.